Gry i zabawy dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
Niezmiennie w sobotni poranek bardzo serdecznie witamy najmłodszych słuchaczy Radia Zachód. Ja nazywam się Ela Wozowczyk-Leszko, a w studiu dzieci z zespołu edukacyjnego numer 6 w Przylepie Zielonej Górze i nasz gość specjalny, którego za sekundkę przedstawimy, a na razie dzieci.
Cześć, jestem Jula.
Cześć, jestem Zuzia.
Cześć, jestem Lena.
Cześć, jestem Ula.
Cześć, jestem Nastka.
Chłopaki? Cześć, jestem Olek.
Cześć, jestem Wojtek.
Witam was bardzo serdecznie. Podobnie serdecznie witam panią Beatę Małduk.
Witam słuchacze.
Jesteście bardzo dzielni. Bardzo dziękuję za poranne, sobotnie wstawanie i przyjeżdżanie do studia Radia Zachód.
Cała przyjemność po naszej stronie, jak widać po uśmiechniętych twarzach dzieci.
No myślę, że jeszcze większą przyjemność będziemy mieli, jak przedstawię naszego gościa, którym jest dzisiaj pan Arkadiusz Michalak, dyrektor Muzeum Archeologicznego Śródkowego Nadodrza w Świdnicy. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pan Arkadiusz jest archeologiem. Wiecie, czym zajmuje się archeolog? Julia? Kto wie? Kto to jest archeolog? Ula, proszę bardzo.
To jest taki człowiek, który zajmuje się szczątkami po ludziach, nie po dinozaurach.
No nie wiem, panie Arkadiuszu, co pan na taką definicję?
Na pewno bardzo dużo prawdy jest w tym, co powiedziałaś. I archeologia to jest taka nauka, która właśnie zajmuje się badaniem szczątków czy tych reliktów materialnych, czyli takich pozostałości po ludziach, tak? Czyli związanych wszystkich rzeczy związanych z działalnością człowieka. I właśnie bardzo dobrze, że to powiedziałaś, w odróżnieniu od paleontologii nie zajmuje się dinozaurami, tak? Paleontologia zajmuje się dinozaurami, a archeologia zajmuje się tymi wszystkimi rzeczami, które zostały po ludziach.
Czyli dawnych. Już wiemy, że na pewno o dinozaurach nie będziemy dzisiaj rozmawiać, natomiast będziemy o reliktach rozmawiać. Piękne słowo, panie dyrektorze, naprawdę, relikt.
Tak, no inaczej można powiedzieć, to są szczątki, tak? Czyli to wszystko, te wszystkie rzeczy, które przetrwały w ziemi, gdyż głównie właśnie z ziemi pochodzą rzeczy, którymi archeologia się zajmuje. I one tam były przez czasem wiele tysięcy lat i zostały przez archeologa w trakcie badań archeologicznych wykopane.
Wojtek, a jak myślisz, czy pan archeolog jest też naukowcem? Jak myślisz? A Olek coś myśli, tak? A czym się zajmuje naukowiec? Archeolog?
A archeolog zajmuje...
Ten naukowiec taki, nie?
Tak, tak.
No?
On się zajmuje wydobywaniem na przykład po ludziach jakichś rzeczy.
Czy ja na przykład jakiś trampek po nas może zostać, jak myślisz?
Nie.
Nie?
A
no
może.
Bo po nas coś może też zostać chyba, nie?
Wyobraźcie sobie, że na przykład bardzo teraz popularną staje się dziedzina, która się nazywa archeologią współczesności i archeolog często wchodzi na różnego rodzaju śmietniska i bada pozostałości ludzi, no czasem sprzed 10, 20, 30 lat i sprawdza po prostu, jak te pozostałości po tych ludziach się zachowują i co do tych bliższych nam czasów po tych ludziach zostaje, tak? Jak zachowują się te przedmioty zostawione na śmietnisku. Także naprawdę to spektrum, czyli ten taki krąg zainteresowań, zakres zainteresowań archeologów jest bardzo, bardzo szeroki. Także trampki, wyobraźcie sobie, też są w tym zakresie zainteresowań archeologicznych.
Będą reliktem.
Tak.
To jeśli chcemy się dowiedzieć, czym zajmuje się naukowiec i kto to jest naukowiec, no to ja zawsze sięgam do specjalistów i pytam przedszkolaki. To posłuchajmy.
Naukowiec to jest taki człowiek, pani czy pan, który próbuje cały czas coś wynaleźć. Próbuje jakieś nowe proszki wynaleźć, czy jakieś eliksiry, żeby ludziom było lepiej lub wygodniej.
Naukowiec to jest taki człowiek z laboratorium, no i tam ma różne eksperymenty.
Naukowiec to jest taki pan albo pani, którzy na przykład tak się uczą i na przykład robią z takiej dawnej historii kości dinozaura, wyciągają i takie różne rzeczy i wynaleźli na przykład płyn albo jakieś szampony i wynalazcy są od bębenków, od pasty, od wszystkiego. A naukowiec to jest taka osoba, która wynalazła różne rzeczy, na przykład puzzle. Naukowiec też wynalazł muzeum, że w muzeum mogą dawać swoje zdobywcze rzeczy, które zdobyli.
Naukowiec, no to jest taki ktoś, na przykład, kto wszędzie może chodzić, chodzi do różnych krajów i szuka jakichś rzeczy, no i wtedy znajdzie jeszcze sklep z kilka tam rzeczami ładnymi i jeszcze kilka znajdzie rzeczy, no to możesz sobie zrobić taki sklep, ale jeszcze odbudować, żeby był ładniejszy troszkę.
Naukowcem może zostać ktoś, kto się bardzo długo uczył i będzie jeszcze dłużej się uczył, dopóki nie będzie jeszcze bardziej mądrzejszy.
Każdy może zostać naukowcem. Ktoś chce być bardzo i się postara, ale ten, kto chce być też, ale szybko chce być i nie chce się tak długo uczyć i szybko, żeby tylko zdać z jakiś sprawdzian, to nie może zostać naukowcem.
Warto być naukowcem, bo wtedy można zdobyć sławę.
No i proszę, jaka puenta. Dlatego pan został, panie Arkadiuszu, naukowcem i archeologiem? Sława już prawie na pana czeka.
Tak, no nie była to jakby główna myśl, która mi przyświecała, kiedy zacząłem studiować archeologię. Bardziej interesowało mnie coś, czego tutaj, co tutaj padło,
o,
czyli
właśnie
poszukiwanie. Tak. Mm-hmm. To jest, naukowcy w tym jakby tym najważniejszym swoim tym szukają, i to tak się tak szumnie mówi, że szukają prawdy, tak? Czyli stawiają sobie jakieś pytania i starają się odpowiedzieć na to pytanie, czyli ta wiedza, którą uzyskują w trakcie badań, tak, jest taka najważniejsza i tym jakby wydaje mi się najważniejszym taką elementem są badania i tym naukowiec się zajmuje.
No ale potem musi wynalazł też muzeum, żeby to wszystko tam zanosić,
no tak,
i żeby wszyscy podziwiali.
To ważne.
Słuchajcie, widzicie tą, to pudełeczko na stole przed panem?
Tak.
I jakoś możecie opisać, czy to jest z wykopalisk to pudełeczko, czy jakieś współczesne? Nastka, jesteś najbliżej. Powiedz, co tam widzisz? No wstań, podejdź. Co tam jest? Pudełko, kartonik szary. I co dalej?
No w pudełku są różne takie rzeczy.
I my o tych różnych takich rzeczach będziemy za chwilę mówić, bo to będzie też zadanie dla was. Czy wy wiecie, co to są te różne takie rzeczy? Ale najpierw sprawdzimy, czy ktoś nas słucha i na przykład będzie mógł odpowiedzieć nam na zagadkę, którą zada Olek. 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Olku, proszę.
Czy to będzie człowiek, zwierz czy ptak? To po sobie zostawi?
Co takiego? To czekamy na odpowiedź, a pana Huberta poprosimy o ładną piosenkę.
Nikt nie zauważył.
jest już z nami Ala. Halo, halo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteś z nami. I poprosimy o odpowiedź na zagadkę Olka.
Ślad.
Olku, czy to jest dobra odpowiedź?
Tak, to jest dobra odpowiedź. A ty, Alu, czy widziałaś gdzieś ślad jakiś?
Tak.
A jaki?
Zostawiłam na piasku.
Ala zostawiła na piasku. Proszę bardzo, to była jakaś bosa stópka zapewne twoja, tak?
Nad morzem.
Nad morzem. Mogła być bosa, ale mogła być też na przykład w sandałku jakimś.
Albo jakaś tajemnicza.
Albo tajemnicza. A słuchaj, Alu, czy takie dziedziny właśnie, o których tutaj mówimy dzisiaj, czyli odkrywanie, szukanie tajemnic, rozwiązywanie tych tajemnic, czy to jest dla dziecka interesujące?
Bardzo.
A dlaczego?
Bo to jest ciekawe.
No jasne, to jest ciekawe. I teraz tak, zaliczamy odpowiedź oczywiście jako prawidłową. I proszę, zostań z nami, ponieważ my zaraz będziemy z tego pudła odkrywać różne rzeczy, będziemy je opisywać i myślę, że to też będzie ciekawa zabawa dla dzieci. Także pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Oczywiście.
Dziękuję.
Upominki zawsze, najczęściej wysyłamy do naszych słuchaczy. W tym wypadku tak się stanie. Pozdrawiamy Ale i dziękujemy za prawidłową odpowiedź, bo to jest interesujące, prawda? Czy was interesuje coś z tym pudle?
No,
kto pierwszy i na ochotnika chce wyjąć jakąś rzecz i opowiedzieć, co tam. Ula, proszę, podejdź i tam czary mary zrób, szybciutko wyciągnij pierwsze, co tam pod ręką i opisz to i powiedz ewentualnie, co to jest.
No, grzechotkę.
A skąd wiesz, jak jeszcze nie zagrzechotałaś?
A rzeczywiście. Gliniana. Ale z czego jest wykonana ta grzechotka? No nie widzę, żeby z poli jakiegoś estru. Z gliny. Zgadza się, pani Arkadiuszu?
Tak. Ale zobacz, że ta grzechotka, ona jest twarda, prawda? A jak możecie sobie przypomnieć, tak, glina jest miękka, prawda? Można ją lepić w różne kształty, jest taka tłusta.
Olek?
Co się z nią stało, że ona taka jest twarda?
No śmiało.
Olek.
No.
Może ktoś wrzucił do ogniska i się stwardniała?
No właśnie w ten sposób, pod wpływem bardzo wysokiej temperatury, glina zmienia swoje takie właściwości i staje się twarda, tak? Staje się ceramiką. Ceramika to jest jeden z takich przedmiotów, które najczęściej odkrywamy w trakcie badań archeologicznych i właśnie różnego rodzaju formy ceramiczne występują. Już nawet wiele tysięcy lat temu takie ceramiczne przedmioty wykonywano. Szacuje się, że nawet mogło to być około 10 tysięcy lat temu, tak?
To ja zapytam Zuzię na przykład, czy sobie wyobrażasz, skąd ta grzechotka znalazła się w tym pudle teraz nagle taka?
No
bo zakładamy, że pan Arkadiusz nie wypalił jej we własnym ognisku w ogródku, tylko gdzieś tam coś. Ty jak myślisz? Jak ona się tak znajduje w muzeum?
No to ludzie na przykład, którzy no dawno temu robili właśnie takie rzeczy, już na przykład, no nie ma tych ludzi na pewno.
No, na pewno.
I na wykopaliskach właśnie odkryli, znaczy wykopali właściwie. I właśnie.
Czyli z wykopalisk ogólnie to mamy. To ja zapytam Julię, czy jak sobie wyobrażasz takie wykopalisko?
No ja nigdy nie widziałam takiego wykopaliska, chociaż no mógłby być to ciekawy widok, ale ja sobie wyobrażam to jak taki wielki obszar z takimi dziurami.
No zaraz się zapytamy pana Arkadiusza, czy to prawda jest. Czy to się właśnie tak odbywa?
Mamy no tak, no najważniejsze to jest... Ludzie, ich tak, nie ma, najważniejsze to jest... To jest no przede wszystkim dziura w ziemi, tak? Mhm. To musi być, żebyśmy w ogóle mogli mówić o wykopaliskach, tak? No, jedziemy na teren, który nas interesuje i ręcznie, przy pomocy łopat albo przy pomocy jakiegoś sprzętu ciężkiego odkrywamy część taką wierzchnią ziemi, tak zwany humus, i pod tym humusem zaczynamy w bardzo planowy sposób przeszukiwać ziemię i kopiemy to warstwami, tak? I w ten sposób staramy się zdejmować kolejne warstwy ziemi w celu pozyskania tych zabytków, tak, czyli takich grzechotek między innymi, czy fragmentów ceramiki, no, żeby dowiedzieć się więcej na temat miejsca, tak, z którego te przedmioty pochodzą, gdyż często jedynym źródłem, czyli taką rzeczą, która nam coś mówi na temat przeszłości, są właśnie te wykopane przedmioty z ziemi, bo wiecie, że archeolog, historyk często posługuje się właśnie jakimiś takimi informacjami na temat przeszłości i one czasami są zapisane na kartce papieru albo jakimś pergaminie czy w księgach starych, ale są takie epoki w dziejach człowieka, gdzie tych źródeł takich napisanych po prostu nie ma. I no, my traktujemy właśnie te przedmioty, które wydobywamy z ziemi, jako takie informacje, które mówią coś nam na temat przeszłości, na temat dziejów tego człowieka, który kiedyś mieszkał na tym terenie.
Widzę tutaj dwie rączki takie wystające. A Wojtek, coś chciałeś zapytać, tak? Proszę.
Ja kiedyś oglądałem taki reportaż, że tam panowie, bo w dawnych latach czołg się chyba rozwalił i poszukiwali jego części.
Czy to jest też zadanie dla archeologa?
No tak. Tak jak mówiłem wam wcześniej, ta dziedzina, czyli archeologia współczesności, bardzo często działa i bada pozostałości po wojnie, tak, czyli te związane między innymi z różnymi działaniami wojennymi, i czołgi właśnie też czasami się znajduje w trakcie takich badań. No i korzystamy z różnych metod, które pozwalają nam takie czołgi znaleźć, tak. Siedzimy w archiwach, czytamy dużo, a później idzie się właśnie w teren i przy pomocy takiego urządzenia, które się nazywa wykrywacz metali, no po prostu się takich rzeczy poszukuje.
Akurat z czołgiem to jest dosyć łatwo, bo jest duży, to
duży, tank. Tak.
To Nastko, proszę zajrzyj znowu do pudełka. Zaraz zadasz swoje pytanie, ale jestem ciekawa, co tam w tym pudełku, bo ja nie widzę. Po prostu. Co tam mamy? Ojej, jakaś sprężyna.
Jakieś sprężynki tu.
Aha. Powiedz, jak to wygląda. Z czego jest zrobione twoim zdaniem?
No mi się wydaje, że z metalu.
I no jaki tak, ma to kształt?
Jaki to ma kształt?
No sprężynki.
Czyli sobie wyobraźmy taką zwiniętą sprężynę, tak? Mhm. Tak jakby na jakimś grubym.
A jak czymś, gdybyś tam spróbowała na przykład wsadzić rękę w tą sprężynę?
O, Nastka teraz nakłada to na rękę i jak myślisz, co to mogłoby w tej chwili być?
Jakaś bransoletka.
No, fantastycznie, tak. To jest bransoleta.
Czy to była biżuteria?
Tak.
Sprzed setek lat.
No, przed nawet tysięcy,
ojej,
tak?
Nawet tysięcy.
Nawet tysięcy, tak? Bo to jest bransoleta, ten metal, o którym powiedziałaś, to jest brąz.
A, no to na pewno tak, z dawna,
czyli
dawna.
Stop miedzi i cyny, tak? I ta bransoleta, no, ma około 4000 lat, tak? Tak można 4 powiedzieć. 4000, tak? Jest związana z tak zwaną epoką brązu, w której wykonywano wszystkie przedmioty właśnie z brązu. No i wyobraźcie sobie, że nie tylko kobiety nosiły takie bransolety, ale mężczyźni również lubili sobie takie błyskotki wkładać na ręce i też lubili dekorować swój ubiór w taki sposób.
To Lena teraz zajrzy jeszcze do pudełka, dobrze? Lena, tak się jakoś tak nachyl, proszę. I co tam jest jeszcze? Co to jest?
Grzechotka też.
Czyli też podobne,
to też
tak?
Grzechotka, ale ona jest innego kształtu, prawda, niż ta poprzednia opowiedziana.
Jakiego ma, jaki ma kształt? Co ci przypomina ten kształt?
Taki wazon mały.
Taki mały wazonik, tak? Ale jest ten górny otwór tego wazonika jest zatkany, prawda?
Tak.
A jakby nie był zatkany?
To był taki mały wazonik.
No właśnie, ale te kuleczki, które są w środku, tak? To by powypadały.
No już by nie była grzechotka, tylko tak, naczynie do przenoszenia kropelek wody.
Wyobraźcie sobie, że te naczynia, znaczy te grzechotki, one były wykorzystywane najprawdopodobniej w trakcie ceremonii pogrzebowych, tak, bo zostały odkryte właśnie w grobach, tak, w grobach ludzi pochowanych, ich zwłoki spalono i te pozostałości kości włożono do naczyń, tak? W taki sposób, że właśnie te groby były grobami ciałopalnymi. I chcąc jakby wyposażyć tych zmarłych na drogę w zaświaty, wkładano im rozmaite przedmioty do grobów. I właśnie takie grzechotki są bardzo często odkrywane w grobach. No i właśnie część badaczy, naukowców uważa, że w trakcie takich ceremonii pogrzebowych wykorzystywano te grzechotki. One miały odpędzać złe duchy. I właśnie takie przedmioty są odnajdywane często w grobach.
Julia, ty coś chciałaś dodać?
No ja chciałam się jeszcze pana zapytać. Jak to się bada, że na przykład taką bransoletę była pozostawiona 4000 lat temu, a nie na przykład 100 lat temu? Jak to sprawdzić?
To znaczy, podstawowa rzecz, jaką robimy w takich badaniach, czyli staramy się bardzo dokładnie opisać ten przedmiot, prawda? Możesz zobaczyć, jakiego on ma kształtu, z jakiego surowca jest wykonany, co jest bardzo ważne, tak? I czy jest dekorowany, czy ma formę, która gdzieś kiedyś wcześniej została odkryta, tak? Czyli to takie poszukiwanie przedmiotów podobnych kształtem, dekoracją, surowcem jest dla archeologa najważniejsze. Jeżeli ktoś kiedyś wykopał taki przedmiot, opisał go w książce, to zadaniem archeologa jest znaleźć dokładnie taki sam przedmiot i na tej podstawie po prostu stwierdzić, że ten przedmiot jest podobny, czyli najprawdopodobniej, bo to też pamiętajcie, że to nie jest takie bardzo, bardzo proste, był wykorzystywany w tej epoce brązu. Tak? No, część przedmiotów archeolodzy po prostu bez szukania tego w książkach są w stanie stwierdzić, tak? Bo to są bardzo charakterystyczne przedmioty. Natomiast no, zdarza się, że te wykopywane przedmioty są często tak mało częste i nikt do tej pory nie natrafił na nie i no, nie jesteśmy w stanie stwierdzić tak naprawdę jednoznacznie bardzo dokładnie z jaką epoką ten przedmiot był związany.
Olek, chcesz coś, o coś zapytać, czy tak naciągasz się?
Tak.
Dobrze, proszę.
Zapytać. Jak się wykopuje takie gliniane rzeczy, żeby ich nie uszkodzić?
No, to jest bardzo, bardzo trudne, tak? I w wypadku takich małych przedmiotów to nie jest stosunkowo takie trudne, tak? Ale w wypadku naczyń ceramicznych, które są bardzo często no, duże, tak? No, bardzo rzadko się zdarza, że jesteśmy w stanie wykopać całe takie naczynie i wtedy po prostu takie naczynie we fragmentach zbiera się z jednego miejsca i przewozi się do takiej pracowni, gdzie pani czy pan, tak jak wy układacie puzzle, stara się te poszczególne części tego naczynia dopasować do siebie, tak? Musielibyście kiedyś przyjechać do mnie do muzeum i pokazalibyśmy wam, jak to się robi, bo często prowadzimy zajęcia właśnie z dziećmi i pokazujemy im, jak takie przedmioty się robi. A te miejsca, gdzie na przykład nie udało się takiego dopasować fragmentu puzzla z naczynia, uzupełnia się po prostu gliną, czy też jakimś innym surowcem, żeby można było później takie naczynie w całości pokazać.
Zuzia?
A ja mam pytanie takie, na przykład jak wygląda wykopanie takiego na przykład garnka glinianego? Czy to właśnie jest tak jak firma, że pędzelkiem godziny się właśnie wykopuje, czy...
To znaczy są oczywiście sytuacje w pracy archeologa, gdzie trzeba się posługiwać pędzelkiem, ale ten pędzelek nie służy bardziej do usunięcia nadmiaru ziemi, żeby ten przedmiot wyjąć, tylko bardziej służy do tego, żeby ten przedmiot oczyścić, bo to muszę wam powiedzieć, że praca archeologa to nie jest tylko jakby wydobywanie przedmiotów, tak? Najważniejszym elementem pracy archeologa jest poszukiwanie informacji, tak? I tym tak naprawdę zajmuje się archeolog, bo co z tego, że my wydobyjemy takich przedmiotów 50 i mamy je bez tej dodatkowej informacji, gdzie te przedmioty zostały odkryte, w jakiej warstwie spoczywały, tak? Co było oprócz tych przedmiotów jeszcze znalezione w tej warstwie. Te wszystkie informacje ze sobą zabrane, one dają tak naprawdę całość tej wiedzy nam dotyczącej tego, przez kogo były one używane, w jakim czasie, i dopiero te informacje wszystkie w całości, no one stanowią taką wiedzę, na której my możemy swoje różnego rodzaju zdania, twierdzenia, hipotezy opierać.
To może jeszcze zajrzyjmy do pudełeczka. Nastko, możesz jeszcze raz, bo jesteś tam najbliżej. Co tam zostało nam jeszcze? Tak, do mikrofonu spróbuj, tak?
No tutaj są takie...
To uważaj.
Opisz, jak to wygląda na
stole. Z tym to proszę ostrożnie.
No to jest coś takiego jakby końcówka takiej włóczni.
Tak? Zgadza się?
Tak, no to jest grot włóczni, tak?
Grot włóczni.
Też jest związany z epoką brązu. No i był z pewnością, znajdował się na wyposażeniu jakiegoś znaczniejszego wojownika, tak, z epoki brązu.
A znaczniejszego, po czym to
no jest bardzo bogato dekorowany, tak, więc możemy przypuszczać, że no przedmioty takie o bogatej dekoracji, no to nie każdy mógł sobie na taki przedmiot pozwolić, tak. Wtedy żyło się raczej biednie, i dopiero ci znaczniejsi przedstawiciele ówczesnego społeczeństwa, którzy mieli jakiegoś różnego rodzaju dobra, mogli sobie pozwolić na wymianę po prostu tych swoich dóbr na tego typu bardzo zdobne przedmioty.
Czyli mieli takie zdobne przedmioty, bransolety i tak dalej. A proszę jeszcze, Nastko, bo oj, zapatrzyłaś się, widzę, w to ładne, nie? Bardzo, bardzo to jest takie imponujące. To Ula, może zajrzyj. Niech Nastka się tam jeszcze zachwyca. Co tam mamy jeszcze? Mhm. Jak byś to nazwała? Co to jest?
Spinaczka.
Do włosów?
Do bielizny?
No, a do czego byś to porównała? Co ci to przypomina, ten przedmiot?
Statek dla
mrówek. Mhm.
Ula?
No, a wciśnij tutaj, o właśnie, wciśnij tutaj w ten przedmiot. Tak. I zobacz.
To jest spinka moja.
No, a jak popatrzycie sobie, co ma taką igłę i dodatkowy taki u góry kabłąk. Jaki przedmiot z takiego współczesnego użycia? Czasami używany...
Rewolwer.
Nie.
Za mały chyba trochę, wiesz, takiego, Wojtku, na rewolwer. Chyba, że kieszonkowy taki bardzo. Do sakiewki. Nie. Zuzia, masz jakąś koncepcję?
To może będzie taka jakaś broszka?
No, to jest coś takiego właśnie podobnego do broszki, ale mi to tak naprawdę przypomina najbardziej agrafkę, prawda? Aha. Jest to trochę
to
podobne
teraz,
do agrafki.
To widzimy.
Tak. Jest to bogato zdobione, tak? Zobaczcie, tutaj z tej strony ma takie ładne różne rowki. Tak, tu jest taka sprężynka, tak, na której ta szpila się opiera. I to jest przedmiot, który w archeologii nazywa się zapinką, tak? Albo fibulą. I to jest taka bardzo ozdobna agrafka, tak można tak powiedzieć. I większość takich zapinek występowało w tak zwanym okresie wpływów rzymskich, tak? Czyli w okresie najprawdopodobniej między drugim a czwartym wiekiem naszej ery. Tak? To jest też przedmiot, który nie tylko kobiety nosiły ze względu na swoją taką dekorację, ale również mężczyźni bardzo chętnie po nie sięgali.
I coś tam im jeszcze zostało w tym pudle?
Tak, no jest tutaj bardzo dużo.
Zajrzyj jeszcze, proszę. Tylko nie wpadnij tam do tego kartonu. Coś niemetalowego jest? O, co to może być?
Sztylet.
Może może służyć jako sztylet, bo wydaje mi się, że jest ostre zakończenie, ale...
Osiowy sztylet.
No z jakiego to właśnie przedmiot, z jakiego surowca jest to zrobione, tak? Z czego to jest zrobione?
Mi się wydaje, że to jest kość jakiegoś ptaka, albo ogólnie
oj,
kość ostrożnie. Jakaś.
To jest no to relikt i artefakt.
Ale...
Czyli z kości coś to jest,
Ula
tak?
Ula próbuje, czy jest kujące, tak?
Tak,
czy ostre?
To jest kujące, takie na końcu.
I co można byłoby na przykład przy pomocy tego kującego czegoś zrobić?
Ula?
Coś nabić na przykład, nie wiem.
A szaszłyka zrobić?
Jakby jedli, nie wiem, śniadanie, to by mogli sobie coś tym... coś tak wystukać.
Albo napisać. Albo
zrobić gliny jakieś wzorki.
A powiedzcie tak, na przykład, a gdyby spróbować wbić taki przedmiot w, nie wiem, w kawałek koszulki albo w coś ze skóry na przykład. Dałoby radę to przekuć?
Przedziurawić kulę.
Przedziurawić?
Ale kartkę by chyba dało radę.
Kartkę by dało.
Ale czyli chyba jeszcze generalnie... kartek nie za bardzo tam.
To skórę.
Tam były kartki.
Tak, przebiło.
Przebiło, tak? No właśnie. I do tego ten przedmiot był wykorzystywany. To jest tak zwane szydło. Tak, szydło. Tak.
Proszę pana. No. Musieli można sobie robić jak ty, takie szyje.
Taką jak... maszynę potem.
Albo to
po setkach
lat. Służyło to do robienia dziurek, tak? Na przykład jak był taki rzemieślnik, który wykonywał przedmioty ze skóry, no to często łatwiej było mu zrobić przewlec igłę z nitką przez taki otwór, który wcześniej sobie zrobił przy pomocy takiego szydła. Tak? Nie było to wtedy trudne.
To można zrobić ubranie dla słonia i zrobić dziurę i taka, że to jest igła i taka taki liść długi albo lian, to będzie sznurek i można zrobić ubranie dla słonia.
No, myślę, że można by było też to tak w taki sposób zastosować.
Ale myślę, że tak słonie może nie za często tam się pojawiały w zagrodzie, więc ludzie sobie szyli po prostu w ten sposób ubrania, bo jeszcze nie było maszyn do szycia.
No nie
przykład,
było, tak.
Może takie dziurki tym zrobić.
No. Mi to przypomina ołówek starodawny.
Mi też w sumie. Taki ołówek.
Się wybijało o litery.
Mhm.
Albo przypalić trochę.
Były takie przedmioty w późniejszym czasie. Tak, były w późniejszym czasie przedmioty, które bardzo były podobne do takich szydeł. Bo kiedyś no nie było papieru. Papier to jest dopiero wynalazek chiński, tak? W Europie nie było. Ale w średniowieczu pisano na takich tabliczkach, które były pokryte woskiem, tak? Zwykła drewniana tabliczka, pokryta woskiem takim jak w świecy i przy pomocy takich przedmiotów o zaostrzonych końcówkach, które się nazywały stylusami, właśnie pisano na te takich tabliczkach woskowych i niekiedy takie tabliczki udaje się znaleźć. Także wiemy, czym się ci ludzie, kiedyś dzieci też pewnie zajmowały.
Co tam jeszcze? A jeszcze jakieś pytania. Tak?
A ty... gdzie pan znalazł?
Znaczy to jest akurat, to nie jest kieł, tak, tylko to jest właśnie przedmiot wykonany z kości jakiejś ptasiej.
A nie kieł?
I to jest akurat, no to nie jest taki oryginalny zabytek, tylko to jest przedmiot wykonany w trakcie takich warsztatów, które prowadzimy u nas w muzeum. Kiedy próbujemy odtwarzać różnego rodzaju techniki, zawody dawnych ludzi i takie tego typu rzeczy również u nas można się dowiedzieć.
Coś tam, Ula, jeszcze znajdziesz w tym pudełku?
No bo ludzie wtedy nie mieli ubrań, tylko nosili skóry. Czy znalazł pan kiedyś taki kawałek skóry?
Tak, to znaczy większość tych przedmiotów takich wykonanych z surowców organicznych, takich właśnie jak skóra, jak kości, no bardzo źle się zachowuje do naszych czasów ze względu na to, że one no często po prostu...
Ekologiczne to było ubranie takie, tak? Rozkładało się.
Rozkładało się właśnie, tak? Ale w wypadku badań takich stanowisk z okresu średniowiecza, tak, gdzie często właśnie znajduje się dużo wilgoci różnego rodzaju, to pomaga zachowywać się takim przedmiotom i czasami udaje się znaleźć różnego rodzaju elementy odzieży wykonane ze skór. I najczęściej są to właśnie buty, tak? I wyobraźcie sobie, że udaje się też na przykład znaleźć takie malutkie buciki dziecięce, tak? Teraz u nas na przykład jest w muzeum wystawa poświęcona badaniom kościoła w Gorzowie i tam, wyobraźcie sobie, odkryto właśnie takie buciki należące do jakiegoś małego chłopca.
Ale takiego ze starodawnych.
A skąd pan takiego dziedziuś? Akurat od chłopca.
No bo one są takie mało zdobione, tak? Te dziecięce buciki należące do dziewczynek, no one zazwyczaj są trochę bardziej bogato zdobione, tak? Jeśli chodzi o średniowiecze.
Nastka?
A skąd pan wiedział, że to są jakieś buciki takie stare, a nie na przykład 10 lat temu jakaś pani rzuciła chłopca buciki?
No bo wiesz, ten bucik, on wygląda zupełnie inaczej niż dzisiaj używane buciki, tak?
Wzornictwo było inne, tak?
Wzornictwo, ale też materiał, tak? Zauważcie, że coraz mniej bucików tak naprawdę robi się ze skóry, tak? Coraz bardziej częściej wchodzą w użycie teraz jakiegoś różnego rodzaju surowce sztuczne, takie jakieś plastiki, gumy, tak? A tamten bucik jest wykonany w całości ze skóry przy pomocy takich nici, których w ogóle teraz już nie ma, tak? Także, no i ma taką nietypową formę, tak? Czyli ma ten kształt tego bucika, jest zupełnie niewystępujący ówcześnie, gdzie nie można na przykład zobaczyć tego na ulicy.
Co tam w pudełeczku jeszcze mamy? Ja widzę, że tu dzieci bardzo są zainteresowane i ręce do góry podnoszą, ale mam nadzieję, że się tam jeszcze coś nam uda opowiedzieć. Co tam, Nastko, widzisz jeszcze? Ojej, a to co?
Co to jest?
Ja chyba wiem.
Pod kobą mamuta. Tak?
Kto wie? Zuzia?
To jest jakiś naszyjnik?
Albo opaska dla dziewczyn.
Opaska.
Opaska. Korona.
O, może być korona, faktycznie.
Korona.
Podobałoby się wam coś takiego?
No to jest naszyjnik, który się wkładało na szyję. Ej, zobacz, widzisz?
Proszę pana, a pan się kiedyś gdzieś w jakąś jaskinie, jak pan kopał gdzieś?
No wiesz co, w jaskinie to akurat nie, ale zdarzyło się kiedyś, że część takiego wykopu, który robiliśmy w mieście, się oberwała i zasypała mi całe nogi i nie mogłem się wydostać z tego wykopu, bo on był bardzo wąski. No i właśnie ziemia się zasypała, no i wiesz, i koledzy musieli mnie odkopywać, bo miałem po prostu, no praktycznie całe ciało zasypane.
A też mam naszyjnik. Jeszcze coś tam zostało? Ja się sobie posiedzę chwilę w tym naszyjniku, z tym naszyjnikiem.
To jest bardzo ciekawy przedmiot.
To już pan sam wyjął. Proszę, Julia, tobie też
ale flaming. Ale popatrz, do czego ci to jest...
Do jakiegoś tam
kaczki?
Do
łabędzia?
No, ale to jest kaczka, takie łabędź. Podobne do jakiegoś ptaka, tak? Jak tutaj mówisz, kaczka, łabędź.
Albo to jest jakaś zabawka do kąpieli.
Trochę piwin, i ona pływa. Trochę taki jakby flaming.
Kaczka trochę.
Ale to jest na pewno figurka, tak?
Tak, ale to się pewnie na jakiejś tam półeczce stoi.
Na ozdobie. A powiedz, a z czego to jest zrobione?
Z gliny?
Mhm. To są, widzisz, to są takie przedmioty, którego my tak naprawdę do końca nie wiemy, tak? Do czego służyły, bo on jest, ma kształt właśnie takiego jakiegoś ptaszka i większość archeologów łączy takiego typu przedmioty z jakimś kultem zwierząt, tak? Czyli różnego rodzaju na przykład modłów do sił natury, tak? Że te siły natury dostarczały takiego pożywienia w formie takich ptaków, tak? Ale też niektórzy uważają, że na przykład mogło się to wiązać w pewien sposób z kultem słońca, tak? Jako, że ptaki latają i są związane z tą taką sferą wyższą, niebiańską, tak? No tutaj tych domniemań, takich różnych myśli, hipotez na temat tego typu przedmiotów jest bardzo dużo, ale co ciekawe, wyobraźcie sobie, że w niektórych tego typu figurkach też one są puste w środku i były używane jako grzechotki. To akurat nie, ale są takie znane różnego rodzaju figurki związane z kultem i też one bardzo często są odnajdywane w grobach, czyli są na pewno związane w jakiś sposób z wierzeniami tych dawnych ludzi. No bo i to są tak naprawdę jedyne jakby elementy wiedzy, które my jesteśmy w stanie poznać dotyczące wierzeń, religii tamtych ludzi, tak? Bo po prostu nie mamy jakichś dokumentów, nie mamy pamiętników czy książek, które by były temu poświęcone i musimy na podstawie takich przedmiotów, które ci ludzie po sobie pozostawili, tą wiedzę na temat ich wierzeń, religii w ten sposób.
Lena, proszę.
Gdybym wykopała w ogródku przedmiot, który okazałby się cenny, czy mogłabym go zatrzymać?
No niestety nie. Wszystko, co znajduje się w ziemi, jest własnością państwa. Tak? Takie jest prawo w Polsce. Więc w wypadku, kiedy dochodzi do takiego odkrycia, należy o takim odkryciu powiadomić konserwatora zabytków, czyli taki urząd specjalny powołany do tego, żeby chronić różnego rodzaju zabytki, również też w ziemi.
Jak tam dojechać?
Taki urząd szczęśliwie znajduje się u nas w Zielonej Górze, koło tak zwanej wieży głodowej w centrum miasta. I tam no, można zgłosić takie odkrycie takiego przedmiotu. I jeżeli na przykład jest to przedmiot wyjątkowo rzadki, wyjątkowo cenny, to takiemu znalazcy przysługuje nagroda, którą pan minister kultury zwykle co roku przyznaje, tak? Dla tych ludzi, którzy no, tak bezinteresownie po prostu przynieśli bardzo cenne znalezisko i dzięki temu nasza nauka się wzbogaciła o nową wiedzę.
Panowie?
A co jeśli na przykład ktoś znalazł starą monetę z 1984, to może sobie ją zatrzymać i żeby poczekała i żeby ktoś wtedy zarobił?
Wiesz co, to jest tak, że zabytkiem jest taki przedmiot, który ma co najmniej 50 lat, czyli myślę, że jeżeli znalazłeś monetę z właśnie z lat 80., to możesz sobie tą monetę zachować.
I jeszcze nie jesteś odkrywcą w tym momencie. Prawda? Po prostu znalazłeś szczęśliwie monetę.
Naprawdę to mój dziadek ją znalazł.
Aha. Nie mi dał. No to poczeka. To niech nie wyrzuca. Poczekamy, jak minie 50 lat, panie Arkadiuszu, i coś może z tego będzie.
A pan znalazł coś takiego cennego, takie bardzo dużego i takiego cennego?
Czy cenne jest duże, czy no cenne właśnie, może być małe? Tak?
To jest właśnie to pytanie, co rozumiesz pod pojęciem cennego, tak? Bo wiesz, archeolodzy
cenne
bardzo
dla
często...
Nauki.
O właśnie, tak, to już jest, ja wiem, tak. Cenne są przedmioty, które czasem wydają się tak ludziom niezwiązanym z archeologią, no, czymś mało znaczącym, albo wiesz, mało takim błyszczącym, a dla nauki stanowią no, bardzo, bardzo cenne źródło informacji, tak. Zdarzyło się nam, prowadząc badania, no, znaleźć dość dużo takich przedmiotów, które w pewien sposób wzbogacają naszą wiedzę na temat przeszłości. I nie były to, jak można było się spodziewać, monety czy jakiegoś różnego rodzaju przedmioty metalowe, ale paradoksalnie na przykład przedmioty z drewna, tak, które no, dzięki którym wiemy na przykład, kiedy dany zabytek został bardzo dokładnie wykonany, bo dzięki badaniom takim wykorzystującym właśnie własności drewna, jesteśmy w stanie określić czasem bardzo nawet porę roku co do lat, kiedy dane drewno zostało ścięte i z którego ten przedmiot został wykonany. Także tych przedmiotów cennych w naszej dziedzinie udało się ostatnimi czasy pozyskać dość dużo. Także
taka odpowiedź. Ja tak zerkam na zegarek, który być może za, nie wiem, ile lat, panie Arkadiuszu, będzie tym reliktem.
Eksponatem archeologicznym. Tak.
Może Muzeum Techniki za jakiś czas. Musimy się już powoli zbliżać do końca naszej audycji. Ja widzę, że was to zainteresowało bardzo, bo ciągle to poprosimy chyba pana Arkadiusza, żeby w przyszłym roku znalazł w kalendarzu jakąś wolną sobotę. Pani Beato, zostawimy sobie te pytania, które dzisiaj jeszcze nie padły. Jest pan gotowy?
Tak, bardzo chętnie, zawsze bardzo jest to dla mnie inspirujące się spotkać tutaj z wami i bardzo chętnie znajdę czas, żeby przyjść i znowu podzielić się nieco wiedzą, ale też dowiedzieć się od was trochę rzeczy na temat waszych wyobrażeń, na temat przeszłości. Jest to bardzo, bardzo ciekawe.
A pani Beata z uczniami znajdzie czas, żeby...
Chciała właśnie dopowiedzieć, że my już przed audycją postanowiliśmy tutaj, że wybierzemy się na pewno na takie warsztaty.
Czyli do Muzeum Archeologicznego Ośrodkowego nad Odrza, które znajduje się w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. To jest właśnie ta Świdnica. Także bardzo dziękujemy za to spotkanie. Zanim jeszcze zupełnie zakończę naszą audycję, powiem o... w sprawie, która dotyczy poprzedniej audycji. Zadaliśmy pytanie dotyczące pana Franciszka Rzeźniczaka, kim był. Rozmawialiśmy o pionierach Zielonej Góry i w ogóle o historyczna taka też była audycja, panie Arkadiuszu. No i Ala Zubiszyna odpowiedziała bardzo obszernie, że był muzykiem, instruktorem, dyrygentem i był również dyrygentem orkiestry Zastalowskiej. I bardzo tu duży opis jest, także Ali dziękujemy, bo się napracowała, ale no nie mamy czasu, żeby tak opisać.
Przeczytać.
W każdym razie pani Beata tutaj jako pani nauczycielka ortografii chyba nie ma błędów żadnych.
Nie
i
ma
rzeczowo
piękne,
jest też bardzo napisane, dobrze. Także dzieci, no przepraszam, że się nie udało wszystkiego, co przygotowaliście, zaprezentować, ale jak... tutaj pan Arkadiusz potwierdza, spotkamy się jeszcze. Tak?
A chcecie pytania też? Zabierzemy też do Świdnicy, jak przyjedziemy.
O, właśnie, to pytania
serdecznie
się
zapraszam, naprawdę warto przyjechać.
I to powiedział Arkadiusz Michalak, dyrektor Muzeum Archeologicznego Środkowego nad Odrza w Świdnicy, który był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I ekspertami zadającymi pytania były dzieci z zespołu edukacyjnego numer 6 przy Lepie Zielonej Górze, które przyjechały pod opieką pani Beaty Małduk do Zielonej Góry, a była to Julia, Zuzia, Lena, Ula, Nastka, Olek i Wojtek. Audycję zrealizował pan Hubert Pietroński, za co bardzo dziękujemy. Ela Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.